Dobrze, więc zaczynamy dzisiaj kolejny etap studium listu do Rzymian. Jest to etap, który pozwoli nam troszeczkę szczegółowiej zapoznać się z zagadnieniem listu. I jest to temat pod tytułem Autor i adresaci w liście do Rzymian, charakterystyka i problemy. Więc trochę szczegółowiej będziemy na pewne rzeczy patrzeć pod kątem apostoła Pawła i wierzących w Rzymie. I spróbujemy sobie czegoś więcej się o nich dowiedzieć. No i będziemy czytać po kolei rozdziały. Nieważne, czy to będzie jedna rzecz o nich, czy w ogóle nic nie będzie. To będziemy sobie przypominać treść całego listu i po kolei sobie wynotowywać to, co jest istotne, bo też tutaj pewna umiejętność też jest wymagana od nas, żebyśmy nie wypisywali wszystkiego jak leci, tak? Tylko te rzeczy, które są ważne. Mamy już przeanalizowany cały list pod kątem takim bardzo ogólnym. Kto przypomni, co jest osią listu? Jaki temat jest osią listu?
Wierzący Żydów i pogan, grzeszni są usprawiedliwieni z wiary w Jezusa Chrystusa, mają żyć ze sobą we wzajemnej jedności i szacunku jako jedno ciało w Chrystusie. Ja tak mam.
Dobrze. Kto jeszcze jakoś ma?
Wszyscy są grzesznikami, zarówno Żydzi, jak i poganie, zasługujący na śmierć i mogą być usprawiedliwieni tylko w Jezusie Chrystusie. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Tak, osią listu jest powszechna grzeszność i Żydów, i pogan. Możliwość usprawiedliwienia z grzechu wyłącznie przez łaskę i wiarę w Jezusa Chrystusa. I jedność świętych w Kościele. To jest osią listu. I pod tym kątem, jak będziemy rozważać sobie wszystko, to będziemy pamiętać właśnie o tej głównej idei listu. Okej, słuchajcie, to jak mamy już to omówione, to zaczynamy ten temat autora i adresatów. Będziemy sobie analizować i autora, i adresatów po kolei. Najpierw będziemy tak czytać rozdział i w tym rozdziale będziemy wynotowywać autora i adresatów. I zobaczymy, ile nam się uda dzisiaj zrobić. Czyli co? Czytamy pierwszy rozdział, tak? No to czytamy. Kto czyta?
Ja mogę. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii Boga, którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach Świętych o Jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przywieść do posłuszeństwa w wierze wszystkie narody dla Jego imienia, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat. Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu, w Ewangelii Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach, zawsze prosząc, żeby wreszcie kiedyś udało mi się za wolą Bożą odbyć podróż do was. Pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. To znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą, waszą i moją. A nie chcę, abyście i wy, bracia, nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, ale byłem dotąd zatrzymywany, abym miał jakiś owoc zarówno wśród was, jak i wśród innych pogan. Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i barbarzyńców, zarówno mądrych, jak i niemądrych. Tak, że na ile mogę, jestem gotowy i wam, którzy jesteście w Rzymie, głosić Ewangelię. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary we wiarę, jak jest napisane, sprawiedliwy żył będzie z wiary. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko waszej bezbożności i
przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości
ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim. Mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporów, podstępu, złych obyczajów, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom, bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzyjednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.
No to co, zaczynamy, tak? Co możemy tutaj wynotować ciekawego o Pawle?
Sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, włączony do głoszenia Ewangelii Boga. Pierwsza wersja.
Czyli Paweł się przedstawia jako apostoł Jezusa Chrystusa, powołany przez Jezusa i odłączony do głoszenia Ewangelii Bożej. Odłączony. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę, bo Paweł tak sam o sobie mówi. Niektórzy zarzucają Pawłowi, że on sam o sobie tak mówi. Ale też wiemy, że Piotr o nim wspomina i Łukasz, pisząc Dzieje Apostolskie, też tak mówi. Tak. Natomiast warto przy tej okazji nadmienić, że Paweł, pisząc list jakikolwiek, wspomagał się innymi osobami. Bądź tymi, które list zanosiły, bądź tymi, które list spisywały, bądź bądź tymi, którzy świadczyli o nim jako jego współpracownicy. Więc gdyby Paweł był kłamcą i gdyby wcale nie był powołany przez Boga, gdyby to wszystko się nie wydarzyło, biorąc pod uwagę to, jak dużo ludzi bierze w tym udział, mamy do czynienia z bardzo szeroko zakrojonym spiskiem. I swego rodzaju gangiem oszustów. Więc warto wziąć to pod uwagę, kiedy takie argumenty słyszycie, że to nie jest kwestia jednego człowieka. To jest zarzucenie kłamstwa kilkudziesięciu osobom, albo i więcej, które z apostołem Pawłem współpracowały, które apostoła Pawła wspierały, modliły się o niego. Przewinęło się przez życie Pawła wielu współpracowników, których również wymienia w liście do Rzymian na koniec, bo współpracował z różnymi ludźmi, z jednymi długo, z innymi doraźnie, tak, sporadycznie, ale współpracował z tymi ludźmi. I oni wszyscy wydają o nim świadectwo. Więc warto wziąć to pod uwagę, kiedy się zetkniecie z argumentami, że w Biblii jest dużo nieprawdy. Warto wziąć pod uwagę to, że potwierdza to nie jedna osoba, a dużo, dużo więcej. Więc jeżeli Paweł pisze, że jest apostołem Jezusa Chrystusa, a Feba ten list zanosi i nie ma zastrzeżeń, a jego współpracownicy jak Tymoteusz i wszyscy, którzy ten list odbierają, nie mają zastrzeżeń, to my też nie mamy zastrzeżeń. Okej, okay. Więc mamy człowieka, który został odłączony do głoszenia Ewangelii. Co mamy dalej, słuchajcie?
Piąty.
A wcześniej coś?
Dzieci. Chrystus jest Panem Pawła,
tak? Tak, Jezus jest Jego Panem. No, skoro został przez Niego powołany i odłączony do głoszenia Ewangelii, no to oczywistą sprawą jest, że Jezus Chrystus jest Panem Pawła. Co jeszcze? Zobaczcie.
Chociaż dalej jest czwartym, można powiedzieć.
Tak, tak.
Znaczy, czego że Pisma zna.
Tak, wielokrotnie to widać. Tak, tak. Bardzo trafne spostrzeżenie. Piąty werset, co mówię?
No, czwarty można w gruncie rzeczy.
No, co tam mamy?
No, bo jest napisane, pokazał z mocą, że jest Synem Bożym, więc można to odnieść osobiście do Pawła, bo on właśnie
bezpośrednio.
Tak, ale tutaj za bardzo w tym miejscu nie tego widzę. Nie widać. Posiłkujemy się informacjami i wiedzą pochodzącą z innych fragmentów. Natomiast będziemy sobie mówić o Panu Jezusie Chrystusie i wtedy to wspomnimy. Natomiast piąty werset mówi, że otrzymał od Jezusa łaskę i apostolstwo. Jego zadaniem co jest?
Przywieźć do posłuszeństwa wierze wszystkie.
Tak, tak, tak. Otrzymał od Jezusa łaskę i apostolstwo i ma za zadanie przywieźć do posłuszeństwa wszystkie narody, posłuszeństwa Bogu. Czyli jego, popatrzcie, jeżeli popatrzymy na Ewangelię Marka, przepraszam, na Ewangelię Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi: idźcie, czyńcie uczniami, zanurzajcie.
I nauczajcie.
Tak, nauczajcie. To Paweł się w to polecenie wpisuje. Chociaż sam o sobie mówi, że niewielu ochrzcił, ale nie mówił, że niewielu w ogóle ochrzcił, a niewielu ochrzcił w Koryncie. Natomiast wpisuje się w to wszystko, co Bóg zalecił Pan Jezus zalecił, kiedy odchodził. Wtedy było jeszcze 11, bo Judasz już nie żył. I Paweł się w to wpisuje, ponieważ powołał go osobiście Pan Jezus. Niewiele osób może o sobie powiedzieć, że osobiście powołał ich Bóg. Co dalej, zobaczcie. Czyli ma za zadanie, bardzo jasne zadanie, przywieźć do posłuszeństwa wszystkie narody i nie obwołał się sam, a został do tego wyznaczony przez Jezusa Chrystusa.
Wraz z innymi uczniami, o tym mówi, że nie jest sam.
Tak. Tak. Natomiast teraz czytamy Dzieje Apostolskie i tam wyłania się obraz osobistego powołania Pawła przez Pana Jezusa Chrystusa. Paweł owszem dobiera sobie pomocników, ale to jest powołanie Pawła. Osobiste, z osobistym spotkaniem z Panem Jezusem Chrystusem. Paweł się z nim spotyka osobiście. To nic, że później, to nie ma znaczenia, ale spotyka się z nim osobiście. Dobrze, co dalej, zobaczcie, mamy.
Siódmy, że jego ojcem jest Bóg.
Tak, tak, tak.
Ósmy, że dziękuję Bogu za Rzymian, za ich wiarę.
Tak, jest wdzięczny poprzez Pana Jezusa Chrystusa, bo wdzięczny Bogu przez Jezusa Chrystusa, dlatego że dzięki Jezusowi Chrystusowi, tak, dzięki ofierze złożonej na krzyżu, ci, którzy uwierzyli, mogli w coś uwierzyć, tak? Także ich uwierzenie było w ogóle możliwe. Więc jest wdzięczny Bogu za wiarę wierzących w Rzymie. Ona jest znana, więc ta wieść się rozchodzi. Co dalej, zobaczcie, mamy o Pawle.
Służy Bogu.
Tak.
W Ewangelii.
Służy Bogu w swoim duchu przez głoszenie Ewangelii. Czyli jest posłuszny Bogu w głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
No i modli się.
Modli się o świętych, pragnie ich widzieć, tak? Ale chce, żeby to wszystko było jakie? Zgodne z wolą Bożą, tak. On ma pragnienia, ale ostatecznie Bóg o tym decyduje. Czyli Paweł zachowuje taką powściągliwość w tym wszystkim. Pragnienia to jest jedno, a wola Boża to jest albo zgadza się z tym, albo nie. Tak, także ma świadomość tego, że nie zawsze jego plany się udają. To Bóg ostatecznie decyduje, czy mu się to uda, czy nie. Czyli co o nim można powiedzieć? W tym tutaj miejscu. Jak możemy określić taką postawę?
Poddanie i posłuszeństwo. Ale też miłość do wierzących.
Tak, ale taka pokora. Poddanie, posłuszeństwo Bogu. Nic na siłę, byśmy tak powiedzieli, tak? Okej. No to zobaczcie, co mamy dalej.
No i... Aha. Dalej, tak idziemy?
Mm-hmm. No co jeszcze tam? Coś, możemy dodać coś jeszcze?
Nie, tam, nie, dalej idziemy.
Rzymian, tak?
Słucham?
Tak.
Ma pragnienie zobaczyć Rzymian. Pała do nich.
No, to powiedzieliśmy sobie, no, że ma pragnienie odwiedzać wierzących, być z nimi.
Mogli się.
Tak, tak, tak. Wiecie, no w każdym liście są takie oczywiste stwierdzenia, które nam się wydają takie zwykłe. No cóż to wielkiego. No w każdym liście jest to samo, tak? Za każdym razem to samo powtarzamy. Bo zawsze Paweł pisze, że chciałby zobaczyć i to, prawda? I to takie no oczywiste. No co tu, nad czym tu się tak jakoś tam, nie wiem, rozważać. Co tutaj się nad tym zastanawiać. Ale to są bardzo głębokie, słuchajcie, rzeczy. Jeżeli się człowiek tak w pokorze nad tym zastanowi, to zobaczcie, że społeczność świętych opierała się na tym, że się ludzie widzieli. To jest kolejna rzecz, która... A kto przeszkadzał w tym?
Diabeł.
Bóg przeszkadzał w tym?
Nie.
Nie, nigdy Bóg. Bóg dozwalał na pewne rzeczy. Dlaczego? Bo Bóg widział troszeczkę dalej. Ale nigdy Bóg nie stawał na przeszkodzie. Żeby się święci mogli spotykać, widzieć. Zawsze diabeł. I nic się nie zmieniło nawet do dziś.
No i chyba dzisiejsza sytuacja z koronawirusem jakby można...
Wiesz, może być to z koronawirusem, może to być sytuacja, która przez wiele lat panowała wcześniej jeszcze w komunie w Związku Radzieckim na przykład, czy w innych miejscach nawet świata, czy ma miejsce w Pakistanie, czy w Chinach, czy w Indiach, kiedy wierzący nie mogą się spotykać, bo czy władze, czy ludzie, nawet zwykli tacy sąsiedzi przeszkadzają, torpedują to wszystko, wręcz niszczą miejsca spotkań. To jest dzieło diabła, żeby ludzi zniechęcić do wspólnego spotykania się, bo kiedy są razem, to objawia się też i działanie Ducha Świętego, Boża moc. Ludzie sobie się wspierają, dodają sobie otuchy, Duch Święty działa. Diabeł chce to rozbić. I zauważcie, że te miejsca, które mówią, że chciałbym was zobaczyć, powinny być dla nas takim materiałem do przemyślenia, że dzisiaj się nic nie zmieniło. Że nic nie zastąpi bezpośredniej społeczności. Żaden internet, żadne telefony, żadne listy, bo to wszystko są namiastki pewne. Korespondencji. A czym innym jest spotkanie twarzą w twarz. Porozmawianie przez telefon nie jest tym samym, kiedy się rozmawia z kimś twarzą w twarz i patrzy się w jego oczy, patrzy się na jego usta, na jego mimikę, na cały wachlarz rzeczy, których nie zobaczysz przez telefon. I ta rozmowa jest zupełnie inna. Więc to jest niby banalne, proste, a jednak bardzo istotne. I można z tego bardzo dużo czerpać dla siebie po prostu. Czyli pragnie ujrzeć wierzących, tak 11 werset mówi, chce udzielić im duchowego daru łaski, aby ich utwierdzić w wierze, czyli mówi, jak się z wami spotkam, to chciałbym zrobić coś dla was, powiedzieć, podzielić się czymś, umocnić was w wierze, tak? Czyli on łączy to, co będzie robił, z tym, kiedy u nich będzie. Bo ma świadomość, że list tego nie załatwi. To jest półśrodek.
Znaczy tłumaczy ten cel, żeby się pocieszyli wzajemnie swoją.
Tak. 12 werset jest tym bardzo ściśle połączony. Bo co mówi? Zobaczcie.
Abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą, naszą i moją.
No to o czym Paweł tutaj mówi? To ja wam powiem o czym. Mówi o tym, że jak przyjdę do was, to was pocieszę, pomogę wam, bo bez mnie nie dacie sobie rady.
Nie.
No nie.
Nie. Bo jak ja pocieszę, to nikt tak nie
pocieszy. Tak jak oni potrzebują zbudowania, tak i on potrzebuje zbudowania.
A właśnie. No właśnie. I to jest bardzo też ważne, słuchajcie. Dlatego, że Paweł tutaj reprezentuje pewną postawę, pewną no, jakąś taką formę rozmowy z nimi, ale też pokazuje coś o sobie. Czyli co pokazuje sobie?
To nie jest ktoś, kto góruje nad innymi, tak? Nie taką postawę ma, a mówi, że my jesteśmy razem. Ja wspieram was, wy wspieracie mnie, a razem trwamy w wierze w Jezusa Chrystusa.
Tak, Paweł chce, aby adresaci o tym wiedzieli, wierzący w Rzymie, że on, gdy przyjdzie, to on oczywiście chce ich wesprzeć i pocieszyć ich, ale mówi, ja wierzę, że wy coś wniesiecie do mojego życia. Tak jak ja chcę wnieść coś do waszego życia duchowego, tak liczę, że wy, skoro wasza wiara słynie, wy wniesiecie coś do mojego życia, że ja będę tak samo zbudowany, jak i wy. Tak. Że będzie to z korzyścią obopólną. Więc Paweł nie robi z siebie jakiegoś ważniaka, apostoł tu przyjechał wielki, tak? Nie, Paweł mówi, że ja będę tak samo korzystał, jak i wy. No i ktoś powie, ale to zwrot grzecznościowy. Tak? Pisany pod natchnieniem Ducha Świętego. A jeżeli pisany pod natchnieniem Ducha Świętego, to nie doszukujmy tu się obłudy. Po prostu, nie? Okej, no to mamy chcę udzielić im, tak? I dalej, co mamy? 12 werset.
No to już
mówiliśmy. No, tak, a pocieszy. Dobrze, to idziemy dalej. 13.
Że zamierzał przybyć do nich wielokrotnie, ale był zatrzymywany.
Tak, coś go zatrzymywało. Nie mógł przybyć do nich wielokrotnie, ale liczy, że w końcu mu się uda. Chcę zebrać wśród nich co?
Plon.
Owoc, plon. Chcę zebrać wśród nich jakiś plon.
A nie tylko wśród nich.
Ale i również wśród
innych pogan.
Innych pogan, innych narodów. Narodów zebrał plon. Komentuję to dalej, o co mu chodzi, tak? 14, 15 werset, zobaczcie. Co on tam pisze?
Jest ogłoszenie Ewangelii. Chcę głosić Ewangelię.
Chcę głosić Ewangelię wszystkim. Wymienia tu Greków i
barbarzyńców.
Chodzi o ludzi, którzy są innych języków. Tych, którzy żyli albo w Cesarstwie Rzymskim, bo Cesarstwo Rzymskie było dość rozległym państwem, albo wśród krain ościennych. Tam też żyły ludy, nie Grecy, dlatego on dzieli Grecy i barbarzyńcy, czyli inne ludy, inne narody, inne języki. Nie tylko wśród Greków, ale wśród barbarzyńców również. Czyli on chce głosić Ewangelię każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim jest. Tak to można zrozumieć. Dlatego jest gotów też zwiastować Ewangelię i w Rzymie, u adresatów. Tak jak popatrzymy sobie na kilka fragmentów, między innymi z Dziejów Apostolskich, zobaczcie. Teraz sprawdzimy, czy to dobrze dobrałem. Dzieje Apostolskie. Tak, ale ja wybrałem tutaj fragmenty, które pokazują, że on w ogóle gotów jest głosić Ewangelię, ale w rozdziale 28 Dziejów Apostolskich, to jest sama końcówka już, zauważcie, że Paweł rozdział 22-24. Kiedy Paweł przybywa do Rzymu, popatrzcie, to z kim się spotyka?
Z Żydami.
Wierzącymi czy nie? W Pana Jezusa.
No nie.
No nie. Więc Paweł wykorzystywał każdą okazję i wiedział, że Ewangelię trzeba głosić nie tylko Grekom i barbarzyńcom, ale przede wszystkim Żydom. Nie również, przede wszystkim, bo on zawsze zaczynał od synagogi. Bo Ewangelia była najpierw skierowana do Żydów, a potem do wszystkich pozostałych. Więc Paweł, jak przybył do Rzymu, to pierwsza rzecz, jaką zrobił, to się spotkał z braćmi, którzy jeszcze nie wierzyli w Pana Jezusa i próbował ich przekonywał ich na podstawie pism, tak, że Jezus jest Chrystusem. Więc zrobił to. Nie tylko deklarował w liście, że to zrobił. On to po prostu zrobił. Przez trzy lata, tam kilka lat, ile tam jest napisane, trzy czy ile, czy dwa, przebywał tam, to cały czas pracował. Więc gotów jest zwiastować Ewangelię również w Rzymie i faktycznie to robił. I co Paweł jeszcze ważnego mówi? Zobaczcie w 16 wersecie.
Nie wstydzi się Ewangelii Chrystusa.
On się nie wstydzi Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie wstydzi się Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie wstydzi się Ewangelii Jezusa Chrystusa. Pamiętacie list Pawła do Tymoteusza, jak on mówi, żebyś się nie wstydził mnie? Paweł nie wstydzi się Ewangelii Chrystusowej. Jeżeli człowiek się wstydzi, że jest osobą, która zaufała Panu Jezusowi, jeżeli się wstydzi tego, kim jest, jeżeli się wstydzi o tym mówić, to jest poważny problem. Bardzo poważny problem. To jest poważny problem duchowy, który pociąga za sobą bardzo poważne i groźne skutki. Okej, okay, to mamy omówionego.
Jeszcze chciałem zapytać, tak? W 14 wersecie, jak mówię, jestem dłużnikiem, jak to rozumieć, to słowo, tak względem Greków, jak i barbarzyńców.
Dłużnikiem Greków i barbarzyńców, jak jest. Teraz zobaczę to słowo. 14 werset, tak? Mm-hmm. jest dłużnikiem, jest winny, czuje się winny, ma dług wobec nich. Ma dług wobec nich. Wobec pogan i barbarzyńców. No, wydaje mi się, tak jak to rozumiem, że wynika to z wcześniejszych słów, w których mówi, że został powołany przez Pana Jezusa Chrystusa, aby przyprowadzić do posłuszeństwa wszystkie narody, więc on musi to zrobić, tak? I wspomina o tym w innych miejscach,
biada
na przykład,
mi,
gdzie...
Tak,
tak, że biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. On ma po prostu misję do wypełnienia i skoro został przez Pana Jezusa powołany, to czuje na sobie odpowiedzialność, że on ma dług, on musi to zrobić. On jest im to winien, dlatego, że go powołał Bóg. On jest im to winien, no on musi po prostu to zrobić w ten sposób. Tak bym to rozumiał. Nie wiem, jak wy to widzicie. Natomiast wydaje mi się, że kontekst nawet samej wypowiedzi Pawła na to wskazuje. Bo on im żadnej krzywdy nie zrobił, nie ma tam jakiejś zależności. Jest tylko taka zależność, że on się czuje, że ma dług wobec nich. Dlaczego? No bo został do tego powołany, zgodził się to zrobić i teraz gdyby tego nie zrobił, to byłby nie w porządku wobec nich, tak? Pozbawiłby ich tej możliwości, bo Bóg jego do tego wyznaczył. Także tu jest taka zależność między nim a poganami poprzez powołanie go przez Pana Jezusa Chrystusa. Bo on o tej swojej misji wiedział praktycznie od samego początku. Bo kiedy czytamy te trzy fragmenty z Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł opisuje swoje spotkanie z Panem Jezusem, to tam jest wyraźnie powiedziane, że w zasadzie prawie na samym wstępie Pan Jezus mu powiedział, jaka jest jego misja, co on będzie robił. I on próbował nawet w Jerozolimie jeszcze coś mówić, ale jak Pan Jezus go spotkał w świątyni, kiedy się modlił, to mówi, wyjdź z tego miasta, bo tu cię nie przyjmą, ty idź tam, gdzie ja cię poszłem. I potem dowiadujemy się, że był w Azji, tak, że był w, nie w Azji, a był w Arabii kilka lat, potem wrócił, tak, wrócił z powrotem i wtedy dopiero zaczęła się jego służba. Najpierw w Antiochii, w zborze, a potem jego służba już ta właściwa, ale minęło kilka lat. Natomiast był prowadzony przez Ducha Świętego, Bóg mu uczył go, przekazywał mu informacje, wiedzę, Paweł wiedział, co głosi, bo dostał to osobiście przekazane przez Pana Jezusa. I w ten sposób no, nie mógłby inaczej robić. Także wydaje mi się, że tak należy ten fragment zrozumieć. To co, możemy iść dalej?
Tak.
Okej. Czyli teraz mamy o adresatach, słuchajcie. Też bardzo podobne rzeczy, natomiast nie będziemy się powtarzać w tym, co już o Pawle wiemy, ale popatrzmy sobie po kolei. Gdzie mamy najpierw adresata? Jakich Paweł nazywa?
Powołani przez Jezusa Chrystusa.
Powołani święci. Czyli wszystko, co się z tym wiąże. To, kim jest dla nich Jezus. Kto ich powołał. Tak? To, kim jest dla nich Bóg, to wszystko w tym się zawiera.
Umiłowani
przez Boga, powołani święci. Czyli mamy ponad wszelką wątpliwość do czynienia z osobami, które, jak to mówimy, są zbawione. Co dalej się dowiadujemy? Zobaczcie, 8 werset. Czyli trwają w wierze, wzrastają, wiara ich słynie po całym świecie. Trwają w wierze, znaczy się. Komu Paweł oddaje, komu tutaj jest chwała za to, że trwają w wierze?
Bogu.
Dzięki Bogu. Tak, dzięki Bogu. 9, 10 werset, co mówi o nich. Że co? Są w modlitwach innych wierzących. Tak. Czyli modlitwa jedni za drugich. Jest stare jak chrześcijaństwo, byśmy powiedzieli. Dlatego też i my się modlimy jedni o drugich, prawda? Dalej, co mamy? Zobaczcie. 11.
Potrzebują utwierdzenia.
Potrzebują utwierdzenia w wierze.
Pocieszenia.
Tak. Umocnienia duchowego. Duchowych darów potrzebują. Dowiadują się, że Paweł chce ich odwiedzić. Tak, bo dopóki nie otrzymają listu, to nie wiedzą, ale jak otrzymają, to już się dowiedzą. No i teraz ten 12 werset. Zobaczcie, mówiliśmy sobie, że Paweł chce obopólnego pocieszenia, więc jak ktoś chce zapisać tutaj, to może powtórzyć to, co jest u Pawła, tylko ze wskazaniem na adresatów, że mogą być źródłem pociechy dla Pawła i ubogacić Pawła tym, co będą mówić, jak będą się zachowywać, bo to jest wszystko, słuchajcie, ważne. Kiedy się wierzący spotykają, to nie tylko to, co mówią, jest ważne. Ważne jest również to, jak się zachowują. Jakim językiem się posługują, jaką postawę mają, jak mówią i co mówią, jak nie mówią, to co robią. Wiecie, wszystko jest ważne. I dlatego nic nie zastąpi spotkania bezpośredniego, bo przez telefon czy przez Skype'a to tego nie widać. Mam słuchawkę na uchu i mogę robić, co chcę. Nikt mnie nie widzi. Rozumiecie? Nikt nie widzi wyrazu mojej twarzy, nikt nie widzi wyrazu moich oczu, nikt nie wie, co myślę, bo jak patrzę na kogoś, to czasami nawet widać, co ten człowiek myśli. Po twarzy, po zachowaniu. Dlatego to ubogacenie się, to ma bardzo szeroki aspekt. Dlatego Paweł mówi, kiedy się spotkamy, to ja się ubogacę wami, a wy mną. Więc no, można zapisać w sumie, tak? Jak ktoś notuje, że będą źródłem pociechy dla Pawła, że ubogacą go swoją obecnością, tak? Swoim towarzystwem. A też mogą skorzystać z usługi Pawła. Też inne miejsce teraz przywołam, jak do Koryntian Paweł pisał list, to powołał się na takie zdanie o nim, że listy jego ważkie, ale jak się spotyka, to jest miałki, mowa nijaka, jest taki człowiek nieodważny. Wręcz zarzucano mu taką no, mizerię. Dopiero w listach to on bohater jest, tak? Czyli to oczywiście to potraktowano go w sposób niesprawiedliwy, tak? Nie zrozumiano po prostu intencji Pawła, ale to pokazuje, że to był człowiek spokojny, że to był człowiek nieagresywny, że jak się z nim spotykałeś, to nie miałeś do czynienia z człowiekiem agresywnym, który atakuje ludzi, który wywołuje w nich jakieś negatywne emocje, bo się zachowuje niewłaściwie. No, sami Koryntianie oczywiście w złośliwy sposób, ale wystawili oni świadectwo, że człowiek spokojny.
I też był kierowany miłością.
No na pewno źródłem tego była miłość, a nie agresja, tak? Nie jakaś złośliwość. Natomiast to też przywołuje tutaj to miejsce, tak? Że Paweł się chętnie z nimi chciał spotkać i to wiele rzeczy ma na to wpływ. To jak się spotykamy, to wiele rzeczy na to wpływa. Wiele. Więc nie tylko mowa, ale i to, co robimy również. Tak? No, także nieważne, czy to będzie na Zgromadzeniu Świętych, gdziekolwiek. Tak? Warto o tym pamiętać po prostu. Chociaż nie zawsze się pamięta, ale warto o tym też powiedzieć. Dalej.
Zauważyliście, taka ciekawostka, że jak się chodzi w sklepach, nie sklepach, wszędzie ludzie maski mają założone, tak zupełnie inaczej postrzega się ludzi, bo się nawet ciężko poznać, czy ta osoba uśmiechnęła się do siebie, czy nie. Dzisiaj byłem w sklepie, pani upadła jakaś pomarańcza, podniosłem, dałem, tak ona podziękowała. Ale ja nie widziałem, czy ona się uśmiecha. Tak po oczach wyczułem, że się uśmiechnęła do mnie, tak? Ale nie było tego widać bezpośrednio. I gdzieś tam czytałem, że teraz już tam psychologowie, że odnośnie dzieci to ma też druzgocące jakby... No, złe to jest, tak? Bo nie widzą po prostu tej mimiki, po prostu twarzy nawet. Jakie to jest ważne. Zasłaniając twarz, nie mijamy siebie po prostu jako ludzie, nawet gdzieś tam na chodnikach, tak jakbyśmy byli niewidoczni dla siebie. Znaczy, to jest wszystko ważne, żeby razem się spotykać i razem móc do siebie nawet się uśmiechnąć, tak? Co teraz jest po prostu torpedowane, żeby tak nie było. To taka ciekawostka.
Czy coś jeszcze chcielibyście zapisać o wierzących w Rzymie? W wersecie apostoł nazywa ich braćmi. Tak, oczywiście, no, skoro są wierzący i uwierzyli w tę samą Ewangelię i wyznają tego samego Pana Jezusa Chrystusa, no to oczywistą sprawą, że są braćmi. Paweł ich jednak troszkę zna, bo wiecie, to jest na tej zasadzie, no, żeby o kimś powiedzieć bracie, siostro, to trzeba go trochę poznać, tak? No, trzeba wiedzieć, tak? No, jak czytamy potem te pozdrowienia, to tam sporo osób Paweł zna osobiście. To nic, że oni tam mieszkają. Ale Paweł ich zna osobiście, wielokrotnie z nimi przebywał, więc też polega na ich świadectwie, że skoro tam są, mają kontakt z innymi, to pisze do nich bracia i siostry, tak? Bracia, tak? No, tam, siostry to tam rzadko wtedy używano takiego zwrotu, ale to mamy na myśli wszystkich wierzących, tak? Więc zna ich po prostu i to jest też bardzo ważne, nie? Bo braterstwo w Jezusie Chrystusie, braterstwo w wierze, to jest specyficzne braterstwo. To już nawet nie jest braterstwo krwi, to jest braterstwo ducha. Bo o ile Paweł może nazywać braćmi Żydów, tak, według ciała i tak nazywa, o tyle już o Rzymianach, czy Grekach, czy barbarzyńcach wierzących. Nie może powiedzieć, że to są jego bracia według ciała, bo nie są. Tak. Więc to jest też różnica. Braterstwo nierówne.
Tak.
Prawda? Więc to jest bardzo też ważne. Wszystko. No. Co jeszcze? No, jak dostaną list, to się dowiedzą, tak. Czyli tutaj bardziej o Pawle, że on nie ukrywa swoich planów i zawczasu informuje, to też ładnie z jego strony, tak, żeby nie byli zaskoczeni, że on tam przybędzie, żeby po prostu wiedzieli o tym. No, ale no, mieszkają w mieście, w którym jeszcze jest dużo pracy do zrobienia, o tak myśmy mogli napisać, że w mieście Rzym było dużo, dużo pracy do zrobienia. Jeszcze było komu głosić Ewangelię. Nie wszyscy byli wierzący.
Tak.
Nie wszyscy byli wierzący.
Oczekiwany jest wśród nich pomoc.
No, tu sporo, słuchajcie, było tych informacji. Czytamy rozdział drugi. Tam będzie stosunkowo mniej. Ale przeczytajmy sobie wszystkie rozdziały, żeby je przypomnieć, utrwalić. Kto Kto będzie czytał? Bo to taki dość długi rozdział, 30 parę wersetów, 29 wersetów. Kto będzie czytał?
Ja mogę przeczytać. Proszę. Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego? Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, które odda każdemu według jego uczynków. Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne, natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem i Greka. A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi. U Boga bowiem nie ma względu na osobę, bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą, a ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni. Gdyż nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej Ewangelii. Oto ty nazywasz się Żydem, polegasz na prawie, chlubisz się Bogiem, znasz Jego wolę, rozpoznajesz to, co lepsze, będąc pouczony przez prawo. I uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności, wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, mając w prawie kształt wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz. Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz. Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz. Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz. Ty, który się brzydzisz bożkami, dopuszczasz się świętokradztwa. Ty, który się chlubisz prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga, ponieważ z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Obrzezanie bowiem jest pożyteczne, jeśli wypełniasz prawo, ale jeśli przekraczasz prawo, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem. Jeśli więc nieobrzezany przestrzega przepisów prawa, czyż jego nieobrzezanie nie będzie uznane za obrzezanie? I ten, który jest nieobrzezany z natury, a wypełnia prawo, osądzi ciebie, który mając literę i obrzezanie przekraczasz prawo. Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele. Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga. Mhm.
Tak. Dobrze. Czy mamy tu coś o Pawle?
16. Ewangelia, którą głosi, jest zgodna z tym, co mówi Bóg.
Mhm. Czyli według Ewangelii, jego Ewangelii, Bóg będzie w dniu sądu sądzić ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Tak. Jego Ewangelia była do zweryfikowania. Tak? Ponad wszelką dyskusję wielu ludzi się nawróciło przez głoszenie Ewangelii usłyszanej od Pawła. Prawda? I są na to świadkowie, dowody. Więc gdyby głosił nieprawdziwą Ewangelię, to ci ludzie by się nawrócili do nieprawdziwej Ewangelii i zostaliby zbawieni? No nie. Bo inną Ewangelią nikt nie został zbawiony. Trzeba uwierzyć w tego Jezusa Chrystusa i w tę Ewangelię, żeby Bóg się do tego przyznał. Prawda? Więc Paweł też wspomina o tym, zobaczcie, w 12 wersecie drugiego rozdziału. Co mówi? Przeczytajcie.
Ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą, a ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni.
No i Paweł mówi, ja głoszę Ewangelię, że w dniu sądu Bóg będzie sądzić ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. To jest część Jego Ewangelii. To jest element Ewangelii, że będzie sąd i Bóg będzie sądził przez... Czyli kto będzie sędzią?
Jezus Chrystus.
Czyli inaczej?
Bóg
w osobie Syna.
Tak.
I skąd Paweł to wie? Zobaczcie, przypomnijmy sobie ten znany fragment z listu do Galacjan, z pierwszego rozdziału, wersety 11 i 12. Skąd Paweł to wszystko wie?
A uznaję wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest według człowieka. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się jej od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.
Ewangelia, którą Paweł otrzymał, jest przez objawienie Jezusa Chrystusa. Paweł, jedyny, który po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa osobiście od Niego otrzymał objawienie Ewangelii, którą przekazał. Przypomnijcie mi, czy jeszcze o kimś tak mówi słowo. Nie, też tak uważam. Nie przypominam sobie przynajmniej, żeby jeszcze ktoś w ten sposób otrzymał Ewangelię. To jest bardzo ważne, słuchajcie, dlatego że to też pokazuje, dlaczego Paweł czuje się dłużnikiem ludzi, którym głosi Ewangelię. To, dlaczego Paweł przedtem, jak opisuje, przedtem, potem, jak opisane jest to w Dziejach Apostolskich, powiedział, ja nie chciałem się opierać temu głosowi, temu wezwaniu.
Widzeniu.
Nie chciałem się opierać temu widzeniu. Paweł nie miał nawet, to było tak niesamowite, to było tak uderzające we wnętrze człowieka, że Paweł nawet nie miał zamiaru się przeciwstawiać. A też widać, że potem Paweł, jak wspomina o tym, że nie od razu też Bóg go posłał do tego zadania, że był pewien czas, kiedy Paweł musiał być do tego przygotowany. Tak, otrzymał osobiście przez objawienie Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Paweł spotkał raz Pana Jezusa, tak, który mu się ukazał jako światłość z nieba. Potem widział go, będziemy jeszcze o tym czytać, w świątyni, kiedy się modlił, Pan Jezus mu się ukazał, więc on osobiście go widział. Osobiście odebrał od niego nauczanie. No słuchajcie, osobiście Jezus go uczył. Kogo jeszcze Jezus osobiście uczył? Kiedy Jezus uczył ludzi osobiście?
Jak chodził
tutaj po ziemi. Czyli Paweł dostąpił czegoś, czego wcześniej nie mógł dostąpić, bo gdy to się działo, to Paweł był przeciwnikiem. Paweł był po drugiej stronie barykady. Ale to nie przeszkodziło Bogu, nie przeszkodziło Panu przekazać mu to, co było potrzebne. Dlatego Paweł tak potem mądrze wszystko wykłada według pism. No to lepszego nauczyciela nie można mieć. Prawda? Także to są ważne rzeczy i Paweł teraz tutaj pisząc, według Ewangelii mojej, to jeżeli mówimy według Ewangelii Pawła, to rozumiemy, że chodzi o tą Ewangelię, którą on osobiście od Pana Jezusa otrzymał, a nie Ewangelię, którą on sam wymyślił. Prawda? Bo można oczywiście, przeczytawszy ten fragment, powiedzieć, o, to Paweł miał jakąś swoją Ewangelię, inną. Nie, no właśnie ważne jest, żeby o tym pamiętać. Dlatego ja przy tej okazji to mówię, żebyśmy też pamiętali o tamtych fragmentach i rozumieli, o co chodzi z tą moją Ewangelią. A może to dla was jest oczywiste, natomiast warto powtórzyć to, powiedzieć, bo tych różnych takich ludzi, którzy mówią inaczej, nie tylko jest ten Kubik, ale jego uczniów jest bardzo dużo i często, gęsto ludzie podważają Słowo Boże na różne sposoby. Także warto o tym pamiętać, że Paweł mówi mojej Ewangelii, bo to jest Ewangelia, którą Bóg osobiście kazał mu przekazać dalej.
A czy to może też, już mogę zapytać, czy to może też być związane z tym, że dla niego jest to szczególnie ważne, bliskie, tak jak czasem się mówi, nie wiem, ja tak mówię, moja pani profesor, nie wiem, mój dyrektor, w sensie takim, albo jeszcze bardziej, że to jest sens jego życia, więc to jest moja Ewangelia. Czy też tak to można rozumieć?
Nie można tego wykluczyć. To jest jeszcze jedno spojrzenie na tą sprawę. Mhm. No, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Coś jeszcze mamy w drugim rozdziale, czy nic więcej? To czytamy trzeci rozdział.
Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga? Nie daj Boże. Przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek kłamcą, jak jest napisane. Abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? Mówię po ludzku. Nie daj Boże, jak wtedy Bóg mógłby sądzić świat? Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku Jego chwale, czemuż jeszcze i ja jestem sądzony jako grzesznik? Dlaczego więc nie mówić, jak nas szkalują i niektórzy twierdzą, że mówimy, będziemy robić złe rzeczy, aby przyszły dobre. Ich potępienie jest sprawiedliwe. Cóż więc, czy przewyższamy ich? Żadną miarą, ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad brzmi pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy, ich nogi są szybkie do rozlewu krwi. Zniszczenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w Jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie i pogan, ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże, przeciwnie, utwierdzamy prawo.
Okej. Macie coś tutaj? O. Apostole Pawle?
Jest szkalowany.
Jest szkalowany za co?
No, jest pomawiany o to, że, że mówi, że będzie robił złe rzeczy, żeby przyszło dobre. Znaczy, to jakby dotyczy to jego i wierzących, że tak są wierzący szkalowani.
Co mu zarzucają? No, co mu zarzucają konkretnie?
Że Paweł zachęcał do tego, żeby robić złe rzeczy.
No właśnie. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. Ja wam tak troszeczkę wybiegnę naprzód. Jak ktoś tego nie widzi, to niech sobie zapisze, albo ktoś zapisuje, to nie zapisze. Jak ktoś zapisze, to może sobie zapisać, podkreślić, wykrzyknik postawić. Paweł głosił Ewangelię łaski, czyli zbawienia z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynku. I ci, którzy tej Ewangelii nie rozumieli właściwie, nie potrafili ogarnąć tego tematu, a było sporo takich osób, nawet wśród wierzących. W zborach nawet tacy ludzie byli. Zarzucano Pawłowi, słysząc tą naukę, dokładając do niej własną interpretację, zarzucano Pawłowi, że skoro poza uczynkami, to znaczy, że można grzeszyć. I Paweł zachęca do tego, żeby grzeszyć, mówiąc łaskę. Nie rozumieli jak gdyby przekazu, nie rozumieli tego sensu, tego, co to znaczy. I Paweł, zauważcie dalej, Rzymian będzie udawaniał to, co mamy grzeszyć, żeby łaska bardziej odfitowała? Przenigdy, tak? Więc Paweł tłumaczy, tam też byli ludzie, którzy nie rozumieli tego. Nie rozumieli tej łaski w połączeniu z uczynkami. I Paweł mówił o tym bardzo tak, w taki sposób, jak to Piotr mówi, że niektórzy nie potrafili tego właściwie zrozumieć. Więc zarzuca się Pawłowi szkalowany za głoszenie Ewangelii łaski przez tych, którzy tego nie rozumieją, którzy nie rozumieją przekazu Pawła. Nie jest dla nich on czytelny. Pamiętacie, jak Paweł, pisząc w liście do Galacjan, wspomina spotkanie z apostołami w Jerozolimie i mówi tam o tych, którzy przyszli wierzący w Pana Jezusa z faryzeuszy i co? Próbowali powiedzieć, że wierzący wszyscy, nawet z pogan, muszą się obrzezać, że bez tego nie będą zbawieni. I próbowali wyszpiegować, jak to Paweł nazywa, naszą wolność. Paweł oczywiście był obrzezany, no bo sam się nie obrzezał. 8 dnia był obrzezany i wszystko. Natomiast Paweł pokazywał, że to nie jest teraz źródło zbawienia. Że ono nie dotyczy wszystkich, jak leci. Więc byli też tacy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, ale nie rozumieli tego. Nie rozumieli tej kwestii. I na ten temat było wiele sporów, nie tylko tu, ale również w liście do Galacjan też się przewija ten fragment, że nie rozumiano tego. Zarzucano Pawłowi. Kiedy Paweł przybył do Jerozolimy, będziemy jeszcze o tym czytać w Dziejach Apostolskich, kiedy tam go, zanim go, właśnie wtedy przybył, kiedy go aresztowano, tak? Ale wcześniej jak przybył, to też spotkał się z apostołami, którzy tam byli, i oni mówią: słuchaj, tutaj takie plotki o tobie chodzą, więc zrób to, to i to. Już nie będę precyzyjnie o tym mówił. Ale też zachęcano go, żeby on pokazał, że on nie jest, że to nieprawda, co się o nim mówi, żeby on sam dał temu wyraz, tak? Także Pawłowi takie rzeczy zarzucano. I tutaj też jest o tym wzmianka. To ja tak trochę na zapas wam mówię. Będziemy sobie jeszcze o tym wspominać, bo jak będziemy rozważać tą naukę, to wtedy będziemy ją omawiać. I wtedy będzie wiadomo, o jakie konkretnie kwestie tej nauki chodzi. Czyli jest szkalowany za to. Ale co jeszcze, zobaczcie, o nim możemy powiedzieć? Z wersetu 9, z wersetu 28 i 31. Jak myślicie, co łączy te fragmenty i Pawła? To słowo dowiedli. Dalej mamy werset 28.
Twierdzimy.
Dalej mamy 31 werset. Tak. Na czym Paweł opiera swoje nauczanie? No jak on udowadnia?
Na pismach.
Na pismach, na logicznym myśleniu. To nie jest jakaś mowa trawa, tak mówiąc kolokwialnie, albo jakaś nowomowa, której nikt nie może zrozumieć. To są konkretne dowody, to są konkretne argumenty, to są przykłady. Paweł bardzo merytorycznie wykazuje swoje racje, udowadnia te rzeczy. To jest taki ciąg dowodowo, teza, jak gdyby kwestia i dowód tego, udowodnienie tej kwestii. Tak? I Paweł używa do tego pisma. Więc Paweł swoje nauczanie opiera na pismach, udowadnia jego słuszność i wie, o czym mówi. On rozumie, czego naucza. Bo czasami jest tak, że ludzie próbują coś powiedzieć, coś ci wytłumaczyć. Ty słuchasz, zadajesz dwa pytania i okazuje się, że ten człowiek się gubi. On póki mówił, miał jakąś dumkę, tak, to on mówi. Jemu się wydaje, że to jest logiczne, a ty zadajesz mu 3-4 pytania odnośnie jego wypowiedzi i on zaczyna się gubić. Bo on nie wziął tego pod uwagę w ogóle. On jest taki zagubiony w pewnym momencie w swoich wnioskach. I moment następuje taki, że on potem już zaczyna nie ciebie udowadniać, a sobie udowadniać. A Paweł rozumie, co naucza.
Czyli można to spuentować, że jest zaznajomiony z planem Bożym.
Tak, i rozumie go. Paweł rozumie nauki, które głosi. Paweł potrafi obronić swoje poglądy i Paweł potrafi udowodnić. Paweł się nie boi pytań. A jeżeli nie boi się pytań i potrafi na nie odpowiedzieć, to znaczy, że rozumie, o czym mówi.
Tak jak też właśnie w tym samym rozdziale z Dziejów Apostolskich, co przytaczaliśmy, to tam jest napisane, że przekonywało Jezusie na podstawie prawa Mojżesza i proroków.
Tak, tu mówi, wykazaliśmy wam już. Wcześniejszy dowód mówi w tym momencie, no to już to, co powiedzieliśmy, to jak widzicie, wykazaliśmy wam pewne kwestie, powołując się na pisma, zetknięcie się z faktami. Macie takie i takie fakty, wydarzenia. Teraz popatrzcie, co na ten temat mówi pismo. Paweł rozumie, czego naucza. To wiemy o Pawle, słuchajcie, z tego rozdziału. Myślę, że zdążymy jeszcze zrobić rozdział czwarty. Przeczytajmy sobie ten rozdział czwarty. Kto będzie ty czytał tym razem?
Ja przeczytam.
Proszę bardzo.
Cóż więc powiemy? Co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość, poczyta sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary. Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w niwecz. Gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. Jak jest napisane, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. I dalszy ciąg. Przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano: takie będzie twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani na obu marłe łono Sary. I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A nie tylko ze względu na niego samego napisano, że zostało mu to poczytane, ale i ze względu na nas, którym ma być poczytane, którzy wierzymy w tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana, który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
Dobrze. Czy mamy coś tutaj o Pawle i adresatach? Patrzcie tylko uważnie, żeby dobrze wynotować. Co mamy o Pawle? Gdzie?
Żydem.
Paweł jest Żydem. I oczywiście my wszyscy... No przecież Paweł jest Żydem. Ktoś to tego nie wie. No ale dobrze. No tak, ale wiecie. Ktoś bierze pierwszy raz Biblię do ręki albo nie rozważa Słowa Bożego, albo nie interesuje się tym. I on czyta taki fragment. I to jest fragment dla niego. To jest pierwsza informacja, że Paweł jest Żydem. Także warto sobie zaznaczyć, że Paweł jest Żydem. Jego praojcem jest Abraham. I co o sobie, słuchajcie, mówi, zobaczcie, 24-25. Tak. Tak. Paweł jest tym, który został usprawiedliwiony z wiary. Dołączył do tych wszystkich, czyli mamy to uzupełnienie z pierwszego rozdziału. Tak? Czyli Paweł jest usprawiedliwiony z wiary w Pana Jezusa Chrystusa. No. Ktoś powie, no przecież to oczywiste. No tak, ale jak ktoś weźmie i zacznie czytać Biblię od listu do Rzymian, to dla niego będą to pierwsze informacje, z którymi się zetknie. Dlatego sobie to wszystko wynotowujemy, prawda?
Uznaje siebie za grzesznika. Został wydany za nasze grzechy.
Tak, tak. Paweł wie, że był grzesznikiem, dokładnie. Mimo, że był Izraelitą, mimo, że jest potomstwa Abrahama, to jest grzesznikiem i to już wykazywał wcześniej w pierwszym i drugim rozdziale. A co o wierzących w Rzymie się dowiadujemy, słuchajcie? Zobaczcie, pierwszy werset.
Też są wśród nich Żydzi.
Tak, że są wśród nich Żydzi. Mamy tutaj jasną wskazówkę na to, że są wśród nich Żydzi. A teraz połączcie wersety 11 i 12 z wersetem 24. Co jeszcze możemy powiedzieć? 11-12 z wersetem 24.
Mi się wydaje, że to wskazuje na to Bożą obietnicę i na to, że o te kwestie zbawienia. To jest jakby taka informacja chyba dla Żydów. Że jakby nie znak, tylko po prostu
przeczytaj
postawę.
Werset 11-12.
I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem.
O jakich ludziach mówi ten fragment?
Poganie.
I?
Tylko ty, którzy
i
są obrzezani.
I żony.
Tak, o poganach i o Żydach. Zgadza się?
Tak.
A werset 24 w połączeniu z nim, no bo mamy kontekst.
Że i wśród pogan i Żydów, którzy tam są ci, którzy uwierzyli i zostali.
Więc wśród tych wierzących, to prawda, co mówisz, ale chodzi o to, żebyśmy zobaczyli właśnie, co się odnosi do wierzących. Więc Paweł, pisząc i tych tłumaczy, pewien wywód ma, tak? My na wywodzie się nie skupiamy póki co, ale potem mówi nas. Czyli z kontekstu wynika, że pisząc nas, on pisze do konkretnych ludzi, więc już w obserwacji ogólnej zauważyliśmy, że ten zbór w momencie, kiedy do niego dociera list, w tym zgromadzeniu świętych w Rzymie są zarówno wierzący Żydzi, jak i wierzący nieżydzi. I Paweł, my to zauważyliśmy, a tutaj mamy konkretne już fragmenty, które na to wskazują, bo Paweł narrację w ten sposób prowadzi, że wszyscy, którzy to czytają, mogą to odebrać do siebie. Prawda? Czyli mamy, Paweł mówi i tych, a tutaj mówi nas wszystkich, czyli ja się w to wpisuję i wy się w to wpisujecie. Natomiast jeżeli mówiłem wam wcześniej, dlaczego Abraham jest ojcem jednych i drugich wiary. Dlatego, że no właśnie tak to Bóg pięknie zaplanował z tym uwierzeniem i potem dopiero obrzezaniem, a nie odwrotnie, żeby wszyscy, jedni i drudzy, byli równi przed Bogiem. I my wszyscy jesteśmy wierzący, tak? Którzy uwierzyliśmy, jesteśmy Jego dziećmi, więc ten fragment mówi pewną prawdę, natomiast w niej można wyczytać, że w zborze tym, do którego Paweł pisze, są zarówno Żydzi, jak i Grecy, czyli poganie. Czyli ten zbór jest właśnie takim zborem składającym się i z tych, i z tych. No i oczywiście tak jak z Pawłem napisaliśmy, że są usprawiedliwieni z wiary, bo właśnie to ich łączy. No bo nic więcej nie łączy pogan i Żydów. No oczywiście ktoś powie, wspólny ojciec Adam, czy tam Noe, tak? Prawda? No tak, ale tu chodzi o pewną kwestię związku z Abrahamem. Już z Abrahamem nie wszyscy mają koligacje rodzinne. Prawda? A tu są wszyscy dziećmi Abrahama przez wiarę. Więc to, do których pisze Paweł, oni są tymi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Okej, słuchajcie, na dzisiaj zakończymy, bo następny rozdział będzie troszkę dłuższy. Pomodlimy się.